Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Postawy liturgiczne. Powszechnie mówi się, że człowiek to dusza i ciało. Z tej racji dawniej stwierdzano, że dusza się modli albo pokutuje, a ciało sprzeciwia się duchowi i jest źródłem samych problemów. Tymczasem święty Jan Paweł II, chcąc uniknąć tego przeciwstawiania duszy i ciała, wiele razy podkreślał, że człowiek to uduchowiona cielesność i zarazem ucieleśniony duch. Człowiek jest więc jednością psychofizyczno-duchową. Wszystko, co dzieje się w sferze duchowej, ma odbicie w sferze cielesnej i vice versa. Wyrazem tej harmonii duszy i ciała są nasze postawy i gesty. Ponieważ ciało jest narzędziem duszy, dlatego cały człowiek zwraca się do Boga, cały się modli, a nie tylko jego dusza. Poza tym Chrystus zbawił całego człowieka, a nie tylko jego duszę. Po śmierci także nasze ciało będzie miało udział w zmartwychwstaniu i wtedy wrócimy do tej wspaniałej harmonii duchowo-cielesnej, jaka czasowo jest zakłócana przez śmierć. Te wyjaśnienia są nam niezbędne do uchwycenia roli postaw i gestów w liturgii. Przez postawę w tym przypadku rozumiemy takie ułożenie ciała, które oddaje określone stany psychiczno-duchowe. Podobnie gesty, jako stylizowane, naturalne, czyli zgodne z anatomią i fizjologią ruchy, szczególnie głowy i rąk, są narzędziem wyrażania aktualnie przeżywanych stanów wewnętrznych. Skoro postawy i gesty wyrażają stany duchowe, to mechanizm ten działa także w drugą stronę. Otóż przez odpowiednie postawy i odpowiednie gesty mamy możliwość kształtowania w sobie właściwych stanów wewnętrznych. Ma to zastosowanie w życiu, a także w liturgii, która jest przedmiotem naszej uwagi. Nie sposób sobie wyobrazić liturgii, w której nie byłoby żadnych postaw i gestów. Obecni na niej byliby jak manekiny czy kukły pozbawione życia. A zatem we mszy świętej występują trzy podstawowe postawy – stojąca, siedząca i klęcząca. Najważniejszą i najczęstszą we mszy świętej jest postawa stojąca. Można ją uznać za klasyczną i najbardziej godną. Wyraża ona poczucie godności człowieka żyjącego na ziemi. Gdy niemal wszystkie zwierzęta poruszają się w poziomej pozycji, to tylko człowiek zachowuje naturalną postawę pionową. Można w tym upatrywać wpisanego w ludzką naturę ukierunkowania ku górze, ku niebu. Wzrok zwierząt skierowany jest ku ziemi, przez co ma dość ograniczony horyzont. Człowiek zaś może swobodnie patrzeć ku górze, ku nieskończoności. W kulturze starożytnej postawa stojąca była oznaką ludzi wolnych, ludzi wyzwolonych i zwycięzców. Z tej racji Sobór Nicejski z 325 roku nakazał ją zachowywać w liturgii w okresie od Wielkanocy aż do zesłania Ducha Świętego. W tym czasie chrześcijanom nie wolno było w czasie Eucharystii klękać. W ten sposób chciano podkreślić, że przez zmartwychwstanie Chrystusa wszyscy ochrzczeni zostali wyzwoleni do wolności dzieci Bożych. ten sam sens w liturgii zachowuje ta postawa także dzisiaj. Ponadto wyraża ona radość z odkupienia, uwielbienie Boga Stwórcy, skupienie uwagi i słuchanie Jego nauki, a także gotowość do podjęcia zadań czy misji, jaką On zleca. Jest to także postawa szacunku wobec innej osoby, a taki szacunek bezwzględnie należy się Bogu. Przepisy liturgiczne nakazują postawę stojącą we mszy świętej od wejścia kapłana aż do modlitwy zwanej kolektą przed liturgią słowa. Stoi się podczas śpiewu przed Ewangelią, w czasie proklamacji Ewangelii, w trakcie wyznania wiary i modlitwy powszechnej. Po złożeniu darów wierni stoją aż do śpiewu Baranku Boży włącznie, z wyjątkiem tzw. modlitwy epikletycznej, kiedy kapłan wyciąga dłonie nad darami ofiarnymi, jak również z wyjątkiem przeistoczenia, które po niej zaraz następuje. Po Komunii Świętej znów wstają i w tej postawie pozostają do końca mszy świętej. Oczywiście siadają, jeśli przed rozesłaniem podawane są ogłoszenia parafialne. Przepisy liturgiczne nie przewidują klękania na błogosławieństwo końcowe, gdyż właśnie postawa stojąca wyraża gotowość do podjęcia misji w świecie, która ma być przedłużeniem Eucharystii. Drugą z postaw, która występuje w liturgii, jest siedzenie, typowe dla nauczania, dla nauczyciela i dla uczniów. Przykład tego znajdujemy w Ewangelii świętego Łukasza. Pisze on, że Maria, siostra Łazarza, siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Dlatego w czasie mszy świętej wierni siedzą podczas słuchania Słowa Bożego i homilii. Jest to postawa medytacji i refleksji. Taką pozycję człowiek przyjmuje także w czasie odpoczynku i odprężenia, dlatego jest ona dopuszczalna również podczas adoracji. Toteż w czasie dziękczynienia po Komunii Świętej wierni na ogół siedzą. Kolejną postawą liturgiczną jest klęczenie. Gdyby zmierzyć czas zachowywania określonych postaw we mszy świętej, to okazałoby się, że zgodnie z przepisami liturgicznymi najdłużej stoimy w czasie mszy świętej, następnie siedzimy, a najkrócej klęczymy. Można więc powiedzieć, że klęczenie nie cieszy się specjalnym uznaniem podczas liturgii mszy świętej, gdyż odpowiada ono bardziej modlitwie osobistej, gdy tymczasem liturgia jest zbiorowym aktem ludu. Jak wspomniałem, w starożytności uważano, że klęczenie jest postawą niegodną człowieka wolnego. Była to postawa niewolników i akt upokorzenia człowieka, niejako rzucenia go w proch ziemi. Z tej racji w liturgii i modlitwie wyraża ona głębokie, pełne pokory uniżenie, gotowość do pokuty, prośbę o litość i miłosierdzie. W świetle Pisma Świętego zginać kolana to być posłusznym Bogu, poddać się sile żyjącego Boga i uznać Jego wielkość. W tym sensie klęczenie wyraża uwielbienie Boga. Jest gestem adoracji w największych religiach monoteistycznych. Dla tych racji we mszy świętej są tylko i wyłącznie dwa momenty, kiedy wierni powinni uklęknąć. Podczas modlitwy eucharystycznej na wspomniany gest epiklezy, czyli wzywania Ducha Świętego, i następujące po nim przeistoczenie oraz na komunię. Wyjątkowo dwa razy w roku, w Boże Narodzenie i w Zwiastowanie Pańskie 25 marca, przyklękamy podczas wyznania wiary na słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, dla podkreślenia wielkości tego wydarzenia zbawczego. Klęka się także przed Najświętszym Sakramentem wystawionym oraz podczas udzielania nim błogosławieństwa. Natomiast przechodząc przed tabernakulum, jedynie przyklęka się na jedno kolano. Przyklęka się także, gdy obok nas przechodzi kapłan niosący komunię świętą do chorych. Wyjątkowo w Wielki Piątek, od wieczornej celebracji aż do Wigilii Paschalnej, klęka się przed krzyżem, tak jak się klęka przed Najświętszym Sakramentem. Szczególną formą uniżenia przed Bogiem i wyznania czci dla Jego majestatu jest postawa leżenia twarzą do ziemi, zwana prostracją, którą między innymi modlił się Pan Jezus w Ogrójcu. Jest to dosłownie rzucenie się w proch ziemi. W prywatnej modlitwie prostracją połączone bywa z rozkrzyżowaniem ramion i wówczas mamy tak zwane leżenie krzyżem, oczywiście zawsze twarzą do ziemi. Postawa prostracją w liturgii występuje rzadko i do tego w wyjątkowych momentach. Od tej postawy rozpoczyna się liturgia Wielkiego Piątku, kiedy kapłan przez dłuższą chwilę po dojściu do ołtarza leży na posadzce kościoła twarzą do ziemi, wszyscy wierni klęczą. Analogiczna sytuacja jest podczas święceń, jak również w większości zakonów podczas składania profesji wieczystej. Wypada jeszcze poświęcić parę zdań postawie kroczącej, która czasami występuje w liturgii w postaci procesji. Jest więc procesyjne wejście celebranta wraz z asystą podczas uroczystych celebracji, jest procesja do ołtarza z darami ofiarnymi, jak również procesja komunijna. Oprócz tego na zakończenie Wigilii Paschalnej odbywa się procesja teoforyczna, czyli z Najświętszym Sakramentem, zwana procesją rezurekcyjną. Również w Boże Ciało, w czasie oktawy Bożego Ciała i podczas uroczystości odpustowych w parafii odbywają się procesje teoforyczne. Zwykłe procesje bez Najświętszego Sakramentu odbywają się na cmentarz po południu w uroczystość Wszystkich Świętych i w dzień zaduszny, a w niektórych regionach wiejskich może być też procesja z okazji poświęcenia pól. Przeniesienie relikwii czy świętych wizerunków także odbywa się procesyjnie. Wreszcie formą procesji jest droga krzyżowa i pielgrzymka. Procesja może odbywać się w milczeniu albo z towarzyszeniem muzyki i śpiewu. Nie można jej traktować jak zwykłego przemieszczania się czy barwnego korowodu. Jest to bowiem bardzo wymowny akt kultu, który jest symbolem pielgrzymowania ludu Bożego, czyli zmierzania przez ziemię do ostatecznego celu, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. Omówione tu postawy w liturgii mają sens tylko wtedy, gdy ciało wyraża stan ducha. A zatem z punktu widzenia duchowości należałoby zwrócić większą uwagę nie tylko na przestrzeganie liturgicznych zasad co do wymienionych postaw, ale także zadbać, by były one wykonane z należytą starannością i szacunkiem dla Boga. W ten sposób, przez postawy liturgiczne, modli się nie tylko dusza, ale cały człowiek, a więc także jego ciało.